Rozmowa z Ochockim orzeźwiła pana Ignacego. Zdawało się, że stary subjekt nabrał sił, nagadawszy się z człowiekiem, który nie tylko rozumiał ukochanego Stacha, ale i przypominał go w wielu punktach. On był taki sam, myślał Rzecki. Energiczny, trzeźwy, a mimo to zawsze pełen idealnych popędów. Można powiedzieć, że od tego dnia zaczęła się rekonwalescencja pana Ignacego. Opuścił łóżko, potem szlafrok zamienił na surdut, bywał w sklepie i nawet często wychodził na ulicę. Szuman zachwycał się trafnością swojej kuracji, dzięki której choroba serca zatrzymała się w rozwoju. Co będzie dalej, mówił do Schlangbauma, nie wiadomo. Ale fakt, że od kilku dni stary ma się lepiej. Odzyskał apetyt i sen, a nade wszystko opuściła go apatia. Z Wokulskim miałem to samo. Naprawdę zaś Rzecki pokrzepił się nadzieją, że prędzej lub później będzie miał list od swego Stacha. Już może jest w Indiach, myślał. Więc w końcu września powinienbym mieć wiadomość. No, o spóźnienie w takich razach nie trudno, ale za październik dam głowę. Rzeczywiście w epokach wskazanych nadeszły wiadomości o Wokulskim, lecz bardzo dziwne. W końcu września wieczorem odwiedził pana Ignacego Szuman i śmiejąc się rzekł: tylko uważaj pan, jak ten półgłówek zainteresował ludzi. Pachciarz z Zasławka mówi Schlangbaumowi, że furman nieboszczki prezesowej widział niedawno Wokulskiego w lesie zasławskim. Opisywał nawet, jak był ubrany i na jakim koniu jechał. Może być, wtrącił ożywiony pan Ignacy. Farsa! Gdzie Krym, gdzie Rzym, gdzie Indie, gdzie Zasławek? Odparł doktor. Tym bardziej, że prawie jednocześnie inny Żydek handlujący węglami widział znowu Wokulskiego w Dąbrowie. A nawet więcej, bo jakoby dowiedział się, że ów Wokulski kupił od jednego górnika pijaczyny dwa naboje dynamitowe. No już tego głupstwa chyba i pan nie zechcesz bronić. Ale cóż by to oznaczyło? Nic. Widocznie Schlangbaum musiał między Żydkami ogłosić nagrodę za dowiedzenie się o Wokulskim, więc teraz każdy będzie upatrywał Wokulskiego bodajby w Mysiej Jamie. I święty rubel tworzy jasnowidzących, zakończył doktor śmiejąc się ironicznie. Rzecki musiał przyznać, że pogłoski nie miały sensu, a wyjaśnienie ich przez Szumana było najzupełniej racjonalne. Pomimo to niepokój o Wokulskiego wzmógł się. Niepokój jednak zamienił się w istotną trwogę wobec faktu nie ulegającego już żadnej wątpliwości. Oto w dniu 1 października jeden z rejentów zawezwał do siebie pana Ignacego i pokazał mu akt zeznany przez Wokulskiego przed wyjazdem do Moskwy. Był to formalny testament, w którym Wokulski rozporządził pozostałymi w Warszawie pieniędzmi, z których 70 tysięcy rubli leżały w banku, zaś 120 tysięcy rubli u Schlangbauma. Dla osób obcych rozporządzenie to było dowodem niepoczytalności Wokulskiego. Rzeckiemu jednak wydało się całkiem logiczne. Testator zapisał ogromną sumę 140 tysięcy rubli Ochockiemu, 25 tysięcy rubli Rzeckiemu, 20 tysięcy rubli Helence Stawskiej. Pozostałe zaś 5 tysięcy rubli podzielił między swoją dawną służbę albo biedaków, którzy mieli z nim stosunki. Z tej sumy otrzymali po 500 rubli Węgiełek, stolarz z Zasławia, Wysocki, furman z Warszawy i drugi Wysocki, jego brat dróżnik ze Skierniewic. Wokulski rzewnymi słowami prosił obdarowanych, ażeby zapisy przyjęli jak od zmarłego. Rejenta zaś zobowiązał do nieogłaszania aktu przed 1 październikiem. Między ludźmi, którzy znali Wokulskiego, zrobił się hałas. Posypały się plotki, insynuacje, obrazy osobiste. Szuman zaś w rozmowie z Rzeckim wypowiedział taki pogląd. O zapisie dla pana dawno wiedziałem. Ochockiemu dał blisko 1 000 000 złotych, ponieważ odkrył w nim wariata tego, co sam gatunku. No i prezent dla córeczki pięknej pani Stawskiej, rozumiem, dodał z uśmiechem. Jedno mnie tylko intryguje. Cóż mianowicie? Spytał Rzecki, przygryzając wąsy. Skąd się wziął między obdarowanymi ów dróżnik Wysocki? Zakończył Szuman. Zanotował jego imię i nazwisko i wyszedł zamyślony. Wielki był niepokój Rzeckiego o to, co mogło się stać z Wokulskim. Dlaczego zrobił zapis i dlaczego przemawiał w nim jak człowiek myślący o bliskiej śmierci? Wnet jednak trafiły się wypadki, które obudziły w panu Ignacym iskrę nadziei lub do pewnego stopnia wyjaśniły dziwne postępowanie Wokulskiego. Przede wszystkim Ochocki, zawiadomiony o darze, nie tylko natychmiast odpowiedział z Petersburga, że zapis przyjmuje i że całą gotówkę chce mieć w początkach listopada, ale jeszcze zastrzegł sobie u szlangbauma procent za miesiąc październik. Nadto zaś napisał do Rzeckiego list z zapytaniem, czy pan Ignacy nie dałby mu ze swego kapitału 21 tysięcy rubli gotowizną w zamian za sumę płatną na Święty Jan, którą Ochocki miał na hipotece wiejskiego majątku. Bardzo zależy mi na tym, kończył swój list, ażeby wszystko, co posiadam, mieć w ręku, gdyż w listopadzie stanowczo muszę wyjechać za granicę. Objaśnię to panu przy osobistej rozmowie. Dlaczego on tak nagle wyjeżdża za granicę i dlaczego zbiera wszystkie pieniądze? Zapytywał sam siebie Rzecki. Dlaczego w końcu odkłada wyjaśnienia do rozmowy osobistej? Naturalnie, że przyjął propozycję Ochockiego. Zdawało mu się, że w tym nagłym wyjeździe i niedomówieniach tkwi jakaś otucha. Kto wie, myślał, czy Stach pojechał do Indii ze swoim półmilionem? Może oni, obaj z Ochockim, zejdą się w Paryżu u tego dziwnego gajsta. Jakieś metale, jakieś balony. Widocznie chodzi im o utrzymanie tajemnicy, przynajmniej do czasu. W tym jednak razie pomieszał mu rachunki Szuman, powiedziawszy przy jakiejś okazji. Dowiadywałem się w Paryżu o tego sławnego gajsta, myśląc, że Wokulski może się o niego zechce zaczepić. No, ale gajst, niegdyś bardzo zdolny chemik, jest dziś skończonym wariatem. Cała akademia śmieje się z jego pomysłów. Drwiny całej Akademii z Geista mocno zachwiały nadziejami Rzeckiego. Już ci jeżeli kto, to tylko Akademia Francuska mogłaby oceniać wartość owych metali czy balonów. A jeżeli mędrcy zadecydowali, że Geist jest wariatem, to już chyba Wokulski nie miałby co robić u niego. Gdzie i po co w takim razie wyjechał? Myślał Rzecki. Ha, oczywiście, wyjechał w podróż, bo mu tu było źle. Jeżeli Ochocki musiał opuścić mieszkanie, w którym dokuczyła mu tylko gramatyka grecka, to Wokulski mógł tym bardziej wynieść się z miasta, gdzie mu tak dokuczyła kobieta. I gdybyż to tylko ona. Czy był kiedy człowiek bardziej szkalowany od niego? Ale dlaczego on zrobił prawie testament i jeszcze napomykał w nim o śmierci? Dodawał pan Ignacy. Tę wątpliwość rozjaśniła mu wizyta Mraczewskiego. Młody człowiek przyjechał do Warszawy niespodzianie i przyszedł do Rzeckiego z miną zakłopotaną. Rozmawiał urywkowo, a w końcu napomknął, że pani Stawska waha się przyjąć darowizny Wokulskiego i że jemu samemu dar ten wydaje się niepokojącym. – Dzieciak jesteś, mój kochany! – oburzył się pan Ignacy. Wokulski zapisał jej, czy chęci 20 tysięcy rubli, bo polubił kobietę. A polubił ją, bo w jej domu znajdował spokój w najcięższych czasach dla siebie. Wiesz przecie, że kochał się w pannie Izabeli. To wiem, odparł nieco spokojniejszy Mraczewski. Ale wiem i o tym, że pani Stawska miała do Wokulskiego słabość. Więc i cóż, dziś Wokulski jest dla nas wszystkich prawie umarłym i Bóg wie, czy go kiedy zobaczymy. Mraczewskiemu twarz rozjaśniła się. — To prawda — rzekł. — To prawda. Pani Stawska może przyjąć zapis od zmarłego, a ja nie potrzebuję się obawiać wspomnień o nim. I wyszedł bardzo kontent z tego, że Wokulski może już nie żyje. — Stach miał rację — myślał pan Ignacy, nadając taką formę swoim zapisom. Umniejszył kłopotu obdarowanym, a nade wszystko tej poczciwej pani Helenie. W sklepie Rzecki bywał ledwie raz na kilka dni. Jedyne zaś jego zajęcie, notabene bezpłatne, polegało na układaniu wystawy w oknach, co zwykle robił w nocy z soboty na niedzielę. Stary subjekt bardzo lubił to układanie, a Szlangbaum sam go nie prosił w nadziei, że pan Ignacy umieści swój kapitał w jego kantorze na niewysoki procent. Ale i te rzadkie odwiedziny wystarczyły panu Ignacemu do zorientowania się, że w sklepie zaszły gruntowne zmiany na gorsze. Towary lubo pokaźne na oko były liche, choć zarazem zniżyła się trochę ich cena. Subjekci w arogancki sposób traktowali publiczność i dopuszczali się drobnych nadużyć, które nie uszły uwagi Rzeckiego. Nareszcie dwu nowych inkasentów dopuściło się malwersacji na 100 kilkadziesiąt rubli. Kiedy pan Ignacy wspomniał o tym Szlangbaumowi, usłyszał odpowiedź. Proszę pana, publiczność nie zna się na dobrym towarze, tylko na tanim. A co do malwersacji, te się wszędzie zdarzają. Skąd zresztą wezmę innych ludzi? Pomimo tęgiej miny, Szlangbaum jednak martwił się, a Szuman drwił z niego bez miłosierdzia. Prawda, panie Szlangbaum, mówił doktor, że gdyby w kraju zostali sami Żydzi, wyszlibyśmy z torbami z interesu? Bo jedni okpiwaliby nas, a drudzy nie daliby się łapać na nasze sztuki. Mając dużo wolnego czasu, pan Ignacy dużo rozmyślał i dziwił się, że teraz po całych dniach zaprzątały go kwestie, które dawniej nawet nie przeszły mu przez głowę. Dlaczego nasz sklep upadł? Mówił do siebie. Bo gospodaruje w nim Szlangbaum, nie Wokulski. A dlaczego nie gospodaruje Wokulski? Bo, jak to wspomniał Ochocki, Stach dusił się tutaj prawie od dzieciństwa i nareszcie musiał uciec na świeże powietrze. I przypomniał sobie najwydatniejsze momenta z życia Wokulskiego. Kiedy chciał uczyć się jeszcze jako subjekt Hopfera, wszyscy mu dokuczali. Kiedy wstąpił do uniwersytetu, zażądano od niego poświęceń. Kiedy wrócił do kraju, nawet pracy mu odmówiono. Kiedy zrobił majątek, obrzucono go podejrzeniami, a kiedy zakochał się, ubóstwiana kobieta zdradziła go w najnikczemniejszy sposób. Trzeba przyznać, rzekł pan Ignacy, że w takich warunkach zrobił, co mógł najlepszego. Ale jeżeli Wokulskiego siła faktów wypchnęła z kraju, dlaczego sklepu po nim nie odziedziczyłby, bodajby on sam, Rzecki, nie zaś Szlangbaum? Bo on, Rzecki, nigdy o tym nie myślał, ażeby posiadać własny sklep. On walczył za interesa Węgrów, albo czekał, aż Napoleonidzi świat przebudują. I cóż się stało? Świat nie poprawił się, Napoleonidzi wyginęli, a właścicielem sklepu został Szlangbaum. Strach, ile się u nas marnuje uczciwych ludzi, myślał. Kac palnął sobie w łeb, Wokulski wyjechał. Klein, Bóg wie gdzie, a Lisiecki musiał także się wynosić, bo dla niego nie było tu miejsca. Wobec tych medytacji pan Ignacy doznawał wyrzutów sumienia, pod wpływem których począł mu się zarysowywać jakiś plan na przyszłość. Wejdę, mówił, do spółki z panią Stawską i z Mraczewskim. Oni mają 20 000 rubli, ja 25 000, więc za taką sumę możemy otworzyć porządny sklep, choćby pod bokiem Szlangbaumowi. Projekt ten tak go opanował, że pod jego wpływem czuł się nawet zdrowszym. Wprawdzie coraz częściej doznawał bólu w ramionach i duszności, ale nie zważał na to. Pojadę na kurację choćby za granicę, myślał. Pozbędę się tych głupich duszności i wezmę się do roboty naprawdę. Cóż to, czy tylko Szlangbaum ma robić u nas majątek? Czuł się młodszym i trzeźwiejszym, choć Szuman nie radził mu wychodzić na ulicę i zalecał unikać wzruszeń. Sam doktor jednakże często zapominał o własnym przepisie. Raz wpadł do Rzeckiego z rana wzburzony tak, że zapomniał włożyć krawata na szyję. — Wiesz pan — zawołał — pięknych rzeczy dowiedziałem się o Wokulskim. Pan Ignacy położył na stole nóż i widelec. Właśnie jadł bewsztyk z borówkami i uczuł ból w ramionach. — Cóż się stało? — zapytał słabym głosem. — Pyszny jest Staś — mówił Szuman. — Odnalazłem jego drużnika Wysockiego w Skierniewicach. Wybadałem go i wiesz pan, co mu odkrył? — Skądże mogę wiedzieć? — spytał Rzecki, któremu na chwilę zrobiło się ciemno w oczach. — Wyobraź pan sobie — mówił zirytowany Szuman — że to bydle, to zwierzę. Wtedy w maju, kiedy jechał z Łęckimi do Krakowa, rzucił się w Skierniewicach pod pociąg. Wysocki go uratował. — mruknął Rzecki. — Nie tylko tak jest. — Z czego widzę, że kochany Stasieczek obok romantyzmu miał jeszcze manię samobójstwa? Założyłbym się o cały mój majątek, że on już nie żyje. Nagle umilkł, spostrzegłszy straszną zmianę na twarzy pana Ignacego. Zmieszał się niesłychanie, sam prawie zaniósł go na łóżko i przysiągł sobie, że już nigdy nie będzie zaczepiać tych kwestii. Ale los zrządził inaczej. W końcu października Bryt Frygier oddał Rzeckiemu list rekomendowany pod adresem Wokulskiego. List pochodził z Zasławia. Pismo było niewprawne. Czyby od węgiełka? Pomyślał pan Ignacy i otworzył kopertę.